Podwieczorek Mistrzów.
Konrad Mielnik, witam pięknie, no i witam oczywiście w studiu Radia Gdańsk mistrza, profesor Stanisław Krawczyński, na co dzień rektor Akademii Muzycznej w Krakowie i to już po raz drugi, na co dzień także dyrygent, no artysta, który jutro wystąpi z Polskim Chórem Kameralnym, z Holon Cantorum Gaudensis, no i w pewnym sensie będzie to jakby początek naszych rozmów na temat również tego, co w muzyce z Polskim Radiem jest związane, jako że pan profesor przez wiele lat był szefem chóru Polskiego Radia w Krakowie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Rzeczywiście od wielu lat miałem możliwość współpracy, czy też wręcz można powiedzieć pracy z chórem Polskiego Radia w Krakowie. Jeszcze na etapie, kiedy zespół liczył w zasadzie około 100 osób, ponad 100 osób, aż wreszcie do w latach ostatnich, kiedy ostał się jedynie w formie zespołu kameralnego liczącego około 40 osób. Taką ewolucję przeszedł ten kiedyś jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy polski zespół chóralny.
No właśnie, panie profesorze, ja powiedziałem, że my rozpoczynamy troszeczkę taką rozmowę tym spotkaniem na temat tego wszystkiego, co z muzyką związane i w Polskim Radiu się dzieje, albo może lepiej powiedzieć działo się, jako że dzisiaj za 50 minut dokładnie w Filharmonii Bałtyckiej wystąpi Agnieszka Duczmal, nie ze swoją orkiestrą, ale z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Bałtyckiej. Była także naszym gościem i rozmawialiśmy o tym, że jednak Orkiestra Polskiego Radia Amadeus się ostała, a chóru Polskiego Radia de facto już nie ma w Krakowie.
No, nie tylko chóru, bo kiedyś w Krakowie funkcjonowały dwa zespoły artystyczne Polskiego Radia. Jeden to orkiestra, a drugi to zespół chóralny. Orkiestra radiowa już nie istnieje od lat kilkunastu. Los może trochę inny, ale wydaje się jednak bardzo, bardzo podobny. Spotkał też i chór Polskiego Radia. Jak wspomniałem wcześniej, chór ten liczył na pewnym etapie, to była mniej więcej okolica lat 80. ponad 100 osób. Był to wielki zespół mogący wykonywać najbardziej złożone, najtrudniejsze, najbardziej skomplikowane utwory oratoryjne, ale i też oczywiście utwory napisane na zespół chóralny a cappella.
Pozwolę sobie pamiętam taki koncert, to było 7 Bram Jerozolimy.
Tak, chociażby. Tak,
7 Bram Jerozolimy, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Chór Polskiego Radia w Krakowie właśnie, no i minister kultury i dziedzictwa narodowego dyrygujący takim symbolicznym utworem pod tytułem 100 lat. Ja wtedy zapytałem, czy pan minister ma świadomość, że dyryguje Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i jednym z chórów, bo to było wiele chórów, jest chór Polskiego Radia w Krakowie, no i to był mój głos w sprawie abonamentu, bo był taki moment, że abonamentu nie należało płacić. Tak się przynajmniej mówiło, bo po co? No rzeczywiście, tak się jakoś porobiło, panie profesorze.
I trochę szkoda, a nawet bardzo szkoda, że mamy do czynienia z sytuacją tą, jaką mamy. Bo jednak kultura w naszym kraju to taka przestrzeń, która gdzieś tam staje się troszeczkę mniej ważna. Ja oczywiście rozumiem, że względy ekonomiczne muszą mieć wpływ na funkcjonowanie tej kultury, wręcz czasami na istnienie tej kultury, ale zapominać o niej całkowicie nie możemy.
No ale mamy takie przykłady przecież chociażby za granicą, bardzo bliską, zachodnią, bardzo dobre orkiestry w Niemczech, to są orkiestry radiowe i to nie tylko słynna Orkiestra Radia Bawarskiego, jest także Orkiestra Radia Północno-Niemieckiego i tak dalej, i tak dalej. My mamy Narodową oczywiście Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach. Jest to zespół, który no, jest zespołem na światowym poziomie, zresztą w tej chwili ma genialną salę koncertową.
Tak, tak, tak.
No ale jest to już instytucja, która jest współtworzona, instytucja kultury, gdzie współorganizatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Agnieszka Duczmal i jej zespół Orkiestra Amadeus to z kolei orkiestra, gdzie współorganizatorem jest samorząd województwa wielkopolskiego. No szkoda, że tak się nie stało z chórem. No ale miejmy nadzieję, że to wszystko będzie wracało do normy, że te zespoły, które kojarzyły się z Polskim Radiem, jako takim będą powracały, bo rzeczywiście one gwarantowały pewien poziom. Mówił pan o zespole, który miał 100 osób. Teraz przyjdzie panu pracować, ja zawsze używam takiego określenia, wokalny Stradivarius, z zespołem, który ma 20 parę osób, czyli Polskim Chórem Kameralnym z Holon Cantorum Gaudensis. Jak to wygląda z perspektywy właśnie takiego porównania? 100 a 20.
No, to różnica jest zasadnicza i też funkcje, jakie spełniają tego typu zespoły, jednak są różne. Przede wszystkim zespół kameralny, takim jakim jest Polski Chór Kameralny, jest oczywiście niezwykle dyspozycyjny, niezwykle czuły, niezwykle uważający. A to wynika stąd, iż większość kompozycji, jakie wykonuje zespół, to utwory a cappella, gdzie zespół ten nie może liczyć na wsparcie instrumentów, ale samodzielnie musi kształtować frazę, musi tworzyć tą frazę, a i też odpowiada za to wszystko, co się dzieje. To nie ma tak, że zespół, nazwijmy to w cudzysłowie, wozi się na instrumentach grających dokładnie to samo, co śpiewają poszczególne grupy.
No tu się nie powiezie, jaka kapela.
Tu nie ma takiej.
A szczególnie w utworach Pendereckiego na przykład.
Oczywiście. Także przede wszystkim funkcja tego zespołu. Natomiast z całą pewnością też musimy doceniać wartości zespołu dużego, bo jeśli byśmy chcieli w tak niewielkim gronie wykonać chociażby Rekwiem Polskie Krzysztofa Pendereckiego, czy inne wielkie formy, wiadomo, że to zupełnie inaczej by wyglądało. Chociaż i z drugiej strony program nadchodzącego koncertu to Ein Deutsches Requiem.
Właśnie mówimy o koncercie, który odbędzie
będzie
się
w sobotę,
jutro. I jest to koncert dość ciekawy, bo no nie macie orkiestry.
Tak, nie mamy orkiestry, ale i też.
Ale dlaczego? Zabrakło pieniędzy? Czy?
Nie, to nie w tym, nie w tym rzecz. Staramy się przedstawić publiczności rzecz, która jest niezwykle wykonywana rzadko na koncertach. Nie mówię o samym Rekwiem, tylko o jego wersji. Jest to pierwsza wersja tego utworu. Trudno powiedzieć, czy była wykonana podczas życia Johannesa Brahmsa, ale fakt jest niewątpliwy, że sam kompozytor zrobił, no, nazwijmy to wyciąg, bo jest to forma wyciągu, ale wolałbym określić to jako przygotował partię instrumentalną w wersji fortepianu na cztery ręce. Skoro to zrobił, to zrobił to w celu zapewne wykonania. No, raczej nie robi się takich rzeczy od byle mieć. Pamiętajmy o tym, że w okresie, kiedy prezentowano publicznie to rekwiem, nie było możliwości nagrywania jakiegokolwiek przedstawienia utworu w formie takiej, która dotarłaby do słuchaczy. A każdemu z tamtych kompozytorów zależało na tym, żeby utwór był przyjmowany pozytywnie. Zupełnie inaczej przyjmuje się kompozycję, którą się zna, którą się już gdzieś słyszało. Stąd zapewne pomysł Brahmsa, by przygotować taką okrojoną wersję instrumentalną i zapewne zaprezentować ją na kilku koncertach wcześniej. Może gdzieś w jakichś niewielkich salonach muzycznych, może gdzieś w kościołach podczas koncertów. Potem zupełnie inaczej przyjmowana była ta rozbudowana, tradycyjna wersja, którą zazwyczaj słuchamy podczas koncertów.
No to tak troszkę odwrotnie niż na przykład u Ravela, u którego na przykład utwory orkiestrowe wychodziły od fortepianu. Najpierw je pisano.
Tak,
pisał na fortepian, potem
tak,
sam je instrumentował. Tak, tak. Zresztą z Brahmsem podobna sprawa była z tańcami węgierskimi. Przecież właśnie napisane
tak,
są na fortepian na cztery ręce
tak.
I dopiero potem.
Czy mała msza uroczysta Rossiniego, która powstała w wersji fortepianowej jako pierwsza, a później sam Rossini stwierdził, a to już lepiej jak sam to zinstrumentuje, bo później ktoś będzie próbował to zrobić i zrobi to źle, nie tak jak chciałem. I tak powstała wersja na dużą orkiestrę.
Jak się pracuje z takim chórem jak Polski Chór Kameralny? Ja specjalnie tak trochę może prowokacyjnie użyłem tego określenia wokalny Stradivarius, ale ja zawsze ten
nie,
zespół
to
tak
jest
nazywam.
Racja, to jest zdecydowanie najlepszy zespół chóralny polski i myślę, że jeden z najlepszych zespołów chóralnych na świecie. Oczywiście są fantastyczne zespoły angielskie, niektóre zespoły amerykańskie, ale z tymi ten chór może śmiało się równać, stawać w szranki i zdecydowanie nie będzie im ustępował. Zwłaszcza odczuć będzie to można podczas sobotniego koncertu, gdzie charakterystyczne dla Brahmsa niuanse dynamiczne, wzrosty napięć, crescenda, diminuenda są niemożliwe do zrealizowania na fortepianie. Podczas trwania dźwięku, jednego dźwięku, fortepian nie ma możliwości skreszendowania, no z diminuendo owszem, ale crescendo nie, no nie, w żaden sposób.
Jak się już zagra, to ten dźwięk tak natężenie opada.
Oczywiście.
To jest, nie ma
w związku
możliwości.
Z tym to główne zadanie, stworzenie bramsowskiej atmosfery, pokazanie kształtu frazy, która charakterystyczna jest dla Johannesa Brahmsa, spoczywa przede wszystkim na zespole churalnym. Dlatego te wszystkie walory i zalety chóru będzie można posłyszeć w sobotnim koncercie. Chór jest głównym bohaterem tej artystycznej prezentacji. Oczywiście mamy do czynienia z dwójką wyśmienitych solistów, którzy niezwykle dzielnie sekundują zespołowi churalnemu. Niemniej jednak ten chór przez Brahmsa wykorzystywany jest od początku do samego końca utworu, w zasadzie od pierwszej do ostatniej nuty, tworząc to wszystko, co jest kluczem w muzyce tego kompozytora.
Ja się bardzo cieszę, że pan profesor potwierdza to, co ja mówię o polskim chórze kameralnym Jana Łukaszewskiego. Zresztą nie jest pan jedyną osobą, która to potwierdza, bo w tym studiu mówił to samo Krzysztof Penderecki, to samo mówił Andrzej Pałasz, to samo mówił Paweł Łukaszewski. Wszyscy chcą z tym zespołem współpracować. Pan, mając swoje doświadczenia pracy z takiego rodzaju zespołami, mówię tutaj o chórach. Jak pan widzi na przykład traktowanie muzyków Jana Łukaszewskiego przez ich szefa? On ich traktuje jak instrumenty.
Tak, ale i też zespół jest pewnego rodzaju instrumentem, na którym jeśli się umiejętnie zagra, można wydobyć z niego rzeczy niezwykłe. Pamiętajmy, że chór posługuje się tym naturalnym dźwiękiem stworzonym i wykreowanym przez własny organizm, przez organizm każdego chórzysty. To nie orkiestra i nie chcę tu oczywiście odbierać wartości żadnemu zespołowi instrumentalnemu. To nie o to chodzi, ale jednak orkiestra tworzy dźwięk mechanicznie. Pociągnięcie smyczkiem po strunie jest tylko i wyłącznie gdzieś tam jakimś odruchem. Oczywiście każdy z muzyków w orkiestrze wkłada wielkie serce, jestem przekonany oczywiście w to, co robi, ale nie tworzy bezpośrednio dźwięku. W zespole churalnym ten dźwięk powstaje w samym organizmie. W związku z tym wartość tego dźwięku, jego koloryt odzwierciedlają preferencje i wartości wszystkich tych, którzy go tworzą. To jest niezwykła wartość, wartość, której nie można przecenić. No i teraz trudnością, ogromną trudnością jest znalezienie takiej ilości ludzi, którzy te preferencje i te wartości będą mieli takie same, bo od tego zależy wspólnota brzmienia, jedność tego brzmienia, koloryt zespołu, odczuwanie frazy, po prostu wszystko od początku do samego końca. I jeśli powstanie taka grupa, jest to jeden wielki, wielki skarb. I takim skarbem z całą pewnością jest polski chór kameralny.
No ja myślę, że słuchają nas również ci dyrygenci, a także ci śpiewający w tak zwanych chórach amatorskich. Jest ich także sporo.
Zdecydowanie tak. I ruch
amatorski. I to jest też sposób na życie.
Tak, to jest sposób na życie. Ruch amatorski się bardzo prężnie w tej chwili rozwija. Mamy ogromną ilość świetnych, naprawdę świetnych amatorskich zespołów churalnych. Z tym, że mam tutaj na myśli tak samo akademickie zespoły churalne.
No właśnie, jutro obchodzi swój jubileusz chóru Uniwersytetu Gdańskiego.
Tak,
Marcina Tomczaka,
tak,
który przecież ma na swoim koncie całą
zespół,
masę,
tak,
całą masę sukcesów
zespół
międzynarodowych.
Ale i w Gdańsku, i we Wrocławiu są takie zespoły, i w Warszawie są takie zespoły. Także jest ich naprawdę dużo, reprezentują naprawdę dobry poziom, mogąc konkurować z niektórymi polskimi zespołami zawodowymi. Także poziom ruchu amatorskiego zdecydowanie zwyżkował w ostatnim czasie i zainteresowanie, tak jak pan powiedział, pomysłem na życie jest coraz większe. Czy chcemy, czy nie chcemy, każdy człowiek szuka pewnych wartości, tych wartości, które ubogacają jego osobowość, stają się dla niego ważne, wręcz można powiedzieć kluczowe. I w czasie pracy w zespole chóralnym, a jeszcze pamiętajmy, że ruch amatorski wyzwala te relacje, ja to nazywam poziome relacje, czyli relacje pomiędzy poszczególnymi osobami tworzącymi ten zespół. Tam dochodzi do daleko idących przyjaźni, które zostają później
zamieniają
przez lata
się w małżeństwa.
I tak dalej, a czasem właśnie kończy się to właśnie małżeństwami. Także ten rodzaj działalności może być naprawdę świetnym sposobem na życie, rozwijającym nasz pogląd, ale taki bardzo pozytywny pogląd na to wszystko, co nas wokół otacza.
Oprócz dyrygowania oczywiście zajmuje się pan działalnością pedagogiczną. Jak już mówiłem wcześniej, jest pan już po raz kolejny, można powiedzieć, rektorem Akademii Muzycznej w Krakowie. Właściwie całe życie związał pan z Krakowem, bo chór Polskiego Radia w Krakowie, chór Filharmonii Krakowskiej też był taki epizod w pana życiu.
Tak.
Akademia Muzyczna w Krakowie, szefowanie wydziałom, teraz po raz kolejny stanowisko rektora. Jak to jest, jak się człowiek przyzwyczai do jednego miejsca i różne rzeczy w tym miejscu osiąga?
No Kraków to rzeczywiście miejsce mojego zakotwiczenia. Nie powiem, że się tam urodziłem, bo to byłaby nieprawda.
Tam pan jest.
Ale tam jestem, tak. Tam kończyłem studia, tam rozpocząłem pracę z zespołami, które pan wspomniał, plus oczywiście jeszcze Kapella Krakowiensis, z którą najdłużej zawodowo byłem związany. I równolegle oczywiście do działalności artystycznej, którą uważam za główną, za chyba najważniejszą, w pewnym momencie rozpocząłem współpracę z Akademią Muzyczną, wtedy jeszcze Państwową Wyższą Szkołą Muzyczną w Krakowie. Pierwsze koncerty i właśnie tam zacząłem zespół chóralny prowadzić, więc z tym pierwsze koncerty z tym zespołem, jakiś taki niewielki zapał młodych ludzi, który przekonał mnie do tego, że warto w młodzież inwestować, mając świadomość, że to jest przyszłość polskiej kultury. Kogo my wychowamy, później na takim poziomie będziemy mieli kulturę i tacy ludzie i nią się później będą interesować. W związku z tym coraz bardziej angażowałem się w uczelnię. W pewnym momencie przyszedł czas, że należało podjąć decyzję bardzo intensywnego włączenia się, podjęcia pracy organizacyjnej, co skończyło się pełnieniem, nazwijmy to, różnych funkcji w uczelni.
Ładnie pan to powiedział, nazwijmy to różnych funkcji. No dobrze, pełni pan, nazwijmy to, różne funkcje w uczelni. Dyryguje pan, zajmuje się pan działalnością dydaktyczną. No cóż, ma pan blisko do gór, jeździ pan na nartach na przykład?
Tak, jeżdżę na nartach. Niestety ostatnio nie udawało mi się, ale to ogrom obowiązków, które należy wykonać każdego tygodnia. Niemniej jestem, przyznaję, zapalonym narciarzem i zwłaszcza w okresie zimowym, bo już teraz też i można w lecie próbować wyjeżdżać na lodowce, ale gdy przychodzi ta zima, z utęsknieniem czekam pierwszego śniegu.
Gdzie pan najchętniej jedzie?
Jadę w kierunku Zakopanego. To jest tak blisko od Krakowa, 70 kilometrów, wsiadam
Samochód. Pod warunkiem, że pod Rabką korka nie ma.
Tak, ale mam nadzieję, że w tej chwili planowana rozbudowa trasy do Zakopanego zniweluje to wszystko i będzie można miło i przyjemnie.
Ja zwykle bardzo szybko dojeżdżam do Rabki, a potem no, się tulam.
Tak, tak, no niestety to jest racja.
W jakimś takim dziwnym, powolnym koreczku.
Powoli to się zmienia i mam nadzieję, że tak jak mówię, niedługo będzie dobrze.
No my też mamy taką zakopiankę tutaj, panie profesorze. Tak. To jest droga na Półwysep Helski. Latem trzeba opłotkami. Ja już się nauczyłem. A czy jest jakaś taka droga specjalna, jak pan jeździ na te narty? Może
tak,
na razie.
Tak, można
jakoś
oczywiście
tak naokoło,
gdzieś tam
bokiem.
Tak, można bokiem próbować przejeżdżać i gdzieś tam lądować trochę bliżej tego Zakopanego. Ale
no niektórzy jeżdżą przez Słowację.
Tak, można rzeczywiście. Też byłoby spróbować od Łysej Polany przejechać.
Nie od Łysej Polany. Chyżne i do Łysej Polany. I wtedy jakoś tak naokoło i się wjeżdża. No, ja tak raz przerobiłem i nawet mi się udało.
Tylko to jednak jest zdecydowanie dalej.
Tylko
co
potem
się straci,
ta droga z Łysej Polany do Zakopanego jest...
To właśnie. Różnie to bywa tam.
Tak. No i tak od dyrygowania do nart i do korków, tak? A tutaj Ewelina Potocka będzie za chwilę mówiła o korkach u nas. Są korki? Jeszcze trochę. Panie profesorze, koncert jutro w Katedrze w Oliwie?
W Katedrze Oliwie o godzinie 20.
Także jutro dyryguje profesor Stanisław Krawczyński, wieloletni szef m.in. chóru Polskiego Radia w Krakowie. Dziś w Filharmonii dyryguje szefowa orkiestry kameralnej Polskiego Radia Amadeus Agnieszka Duczmal, która za tydzień będzie naszym gościem. Zatem te najbliższe podwieczorki się tak w kręgu Polskiego Radia toczą. No w sumie jest to jednak tradycja, jest to historia.
Ale to też pokazuje, jak ogromny potencjał zgromadzony był i mam nadzieję będzie w Polskim Radio, jeśli chodzi o muzykę.
Profesor Stanisław Krawczyński, rektor Akademii Muzycznej w Krakowie, dyrygent, pedagog, no człowiek orkiestra, po prostu mistrz.
Bardzo dziękuję.